2 lipca 1965 rok, czyli 5 lat przed śmiercią księdza Dorindo, wysyła kartę pocztową następującej treści. Maryja do duszy dwukropek. Tak jak niegdyś wielki polski król Jan z 20 000 wojska zdołał uratować Europę przed nadchodzącą inwazją tureckiego islamu. Tak niebawem pojawi się nowy wielki polski papież Jan, który uratuje Europę i cały świat przed jeszcze bardziej niebezpiecznym zagrożeniem ateistycznego komunizmu. Zapamiętaj o tym. 13 lat przed wyborem Jana Pawła II ten mistyk z Neapolu mówi o tym wielkim nowym Janie, który uratuje Europę i świat przed, to nie jest przesłanie polityczne, to jest przesłanie duchowe, przed ateistycznym komunizmem.
Dzień dobry, Ania Pawele, skłaniam się Państwu bardzo nisko, już przedstawiam mojego gościa. Jest nim ksiądz profesor Robert Skrzypczak, Akademia Katolicka w Warszawie, ale również jeden z największych popularyzatorów myśli księdza Dorindo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry, witam.
Mówię o tym, bo dziś będziemy właśnie o tym rozmawiać. Ja w zasadzie niewiele słyszałam o księdzu Dorindo, więc po tej książce tak wiem chyba więcej.
A to cieszę się, czyli warto było ją napisać. Bo czasami towarzyszy mi myśl, czy jeszcze warto jest coś kolejnego przygotowywać na temat księdza Dorindo, bo mi się wydaje, że już serca Polaków podbite są przez...
A to się tak tylko wydaje. Zazwyczaj, gdybyśmy zapytali, to by pewnie wiedziano jedno albo dwa zdania, tak naprawdę, jeżeli ktoś się więcej nie zagłębiał. Ale myślę, że po tej rozmowie państwo sięgną po tę książkę i nie tylko, przede wszystkim jak zapoznają się z tym sługą Bożym.
Tak. No to jest, przyznam się, to jest moje trafienie, to jest moja fascynacja.
A zaraz jeszcze to będę pytała o tę fascynację i skąd ona się wzięła, ale chcę zacząć od czegoś innego. Gdyby ksiądz się dzisiaj dowiedział, miał taką pewność, że nie ma życia wiecznego, nie ma nieba, nie ma żadnego spotkania z Bogiem, to żyłby ksiądz inaczej niż dotychczas?
Tak, oczywiście. Poszedłbym się rzucić z Wisły na most od razu.
A czemu?
No bo nie ma sensu. Takie życie jest bez sensu. Aż czasami się dziwię, że niektórzy ludzie się decydują w ten sposób żyć. W takim żelbetonowym bunkrze, z którego nie widać ani gwiazd, ani tego, co jest poza horyzontem.
Ja myślałam, że ksiądz zacznie korzystać z jakich uciech na przykład.
Nie, to nie ma sensu. To nie ma sensu, bo wiadomo, że no cóż, napchajmy się impulsami, kaloriami, nie wiadomo czym, bo jutro umrzemy. To rzeczywiście, to jest coś takiego, co Witkacego dopadło, ostatnia stacja rezygnacja. No jeśli nie ma życia wiecznego, jeśli ktoś nie wrócił z cmentarza, nie zmartwychwstał, to jesteśmy stworzeniami biednymi, którzy nazywają siebie ludźmi i próbują sobie wymyślić jakiś powód do tego, żeby dodać sobie odrobinę godności i szacunku, ale to wszystko jest z papieru. No, chrześcijaństwo, Boże objawienie rzuciło nam tak potężne światło na życie, że no tylko dziękować.
A nie żylibyśmy hulaj dusza, piekła nie ma?
Nie, to by tak nie wyglądało. Bo człowiek nieraz potrzebuje, nawet jeśli dokona jakiejś transgresji, jeśli wyjdzie poza normę, poza regułę, puszczą mu hamulce, puszczą nerwy, to jednak to musi smakować. W przypadku, jeśli mam świadomość, że jutro będzie inaczej, będzie gorzej, że to wszystko się skończy dramatycznie, tragicznie, to jak to może smakować? To jest tylko nerwicowe uspokajanie lęku.
A może stać się nerwicą to, że będę kiedyś osądzany za to, co tutaj zrobiłem na ziemi, może mnie właśnie przypełniać lęk albo strach?
Gdyby to był ludzki trybunał, to ja też bym się bał. Rzeczywiście, być postawiony przed trybunałem ludzi, których nie znam i nie wiem, czego się spodziewać i być może oni sami są jeszcze bardziej zepsuci niż ja, no to wtedy byłaby obawa, ale jeśli my zmierzamy w stronę Boga, który będzie nas sądził, a Bóg jest czystą miłością, no to ja się spodziewam czegoś najlepszego.
No tak, ale jeżeli jednak Kościół wymaga od nas, są pewne reguły, zasady, nazwijmy to tak kolokwialnie, jeżeli wiemy, że no nie podołamy, że popadamy ciągle w te same grzechy, a często nam w tych grzechach jest całkiem dobrze. Mimo tego, że wiedząc, że coś jest wyżej, coś jest więcej, my tkwimy w jakimś grzechu i trudno nam jest się z tego wyzwolić, no to też trudno nie bać się jakiegoś osądu jednak sprawiedliwego, mimo tego, że Pan Bóg jest miłością.
Nie byłoby osądu i nie byłoby żadnych kryteriów pozwalających na osądzanie mnie czy Pani, gdyby nie było pojęcia prawdy. Natomiast chrześcijaństwo daje nam mocne ugruntowanie na pojęciu prawdy i to takiej prawdy, która nie potrzebuje przymiotników. Nie ma prawdy katolickiej, tak samo jak nie ma prawdy ateistycznej. Jeśli istnieje, to jest obiektywna. Ona jest ode mnie niezależna i z tego pojęcia wywodzone są wszelkie inne. To znaczy, no, z pojęcia prawdy jest wywodzone pojęcie natury człowieka, czy w ogóle tożsamości. Z tego pojęcia są wywodzone także kategorie dobra i zła, piękna i brzydoty. Więc jeśli istnieje prawda, to nawet jeśli ja się potykam, ale jednak szukam prawdy, dążę do prawdy, to z tego wyjdzie coś dobrego. No, patrz Edyta Stein, ten przypadek dziewczyny, która w wieku 14 lat ogłasza się ateistką i mówi, nigdy więcej nie będę się modliła i wyjeżdża do swojej ciotki do Hamburga, feministki słynnej, opuszczając swój dom religijny, dom właśnie moralny, dom zanurzony w tamtejszym judaizmie, ale jednocześnie w tej dziewczynie tli się ogień, pasja szukania prawdy. Dlatego ona się rzuca w to, co epoka jej dostarcza, co jest dostępne, więc najpierw studiuje psychologię eksperymentalną Wundta, bo to było wtedy odkrycie, to był też Wrocław, potem filologię niemiecką, studiuje kulturę, kultura jest tym środowiskiem, które pozwala nam wzrastać, potem dociera do niesamowitego złoża ludzkiej myśli, też bardzo nowatorskiego, jakim jest szkoła fenomenologii filozoficznej Edmunda Husserla. No i ona ma pasję niesamowitą. No. W pewnym momencie Husserl się z nią rozstaje, dlatego że jest zagrożony intelektem Edyty Stein, to znaczy ona koryguje jego koncepcję, jego system. Aż wreszcie dociera do takiego punktu, kiedy poznaje Chrystusa i mówi, bingo, to jest to. To jest to, czego szukałam. I dzięki temu odzyskuje wszystko sens. I dawne korzenie judaistyczne, no i rozumienie chrześcijaństwa. I jako profesor, intelektualistka poddaje się pod surową regułę życia monastycznego, klauzurowego, karmelitańskiego i godzi się na to, że nie będzie miała czasu na rozczytywanie się w filozofach, świętym Tomaszu Zakwinu czy John Henry Newmanie, którego kochała, albo choćby w Kancie, tylko jest jej wręczona szmata i wiadro i sprząta korytarze klasztoru i widzi w tym sens. No, gdyby rzeczywiście nie było prawdy, no i wszystko było tylko umowne, tylko pozorne, to naprawdę tracimy podstawę sensu życia. To znaczy zamieniamy życie na wegetację. Ja to nazywam próbą radosnego wędrowania między porodówką a cmentarzem. To znaczy, jeśli nic więcej nie ma, no to rzeczywiście spróbujmy wykorzystać czy wydoić ile się da z tego życia, ale i tak nic nam, zakładamy z góry, nic nam nie przyniesie już szczęścia, radości, bo zawsze będzie ta perspektywa, że zmierzamy w stronę nicości, że to wszystko jest tylko drażnieniem układu nerwowego.
A można wydoić, ile się da z tego życia, mając jednak perspektywę nieba?
To jest zupełnie coś innego, bo wtedy, jeśli mam perspektywę nieba, perspektywę szczęścia, perspektywę prawdy, widzę prawdę i nie zatrzymuję się na abstrakcjach, tylko wiem, że jest ktoś, kto kiedyś powiedział o sobie, ja jestem drogą, jestem prawdą, jestem życiem i pokazał rany na swoim ciele i objawił się, powracając z grobu, z cmentarza, czyli jako ktoś, kto zwyciężył ze śmiercią, Lenin leży w formalinie. Pol Pot się rozpadł. Wielcy dyktatorzy, także nobliści tego świata, rozpadają się w grobowcach. Taki jest koniec człowieka. Natomiast był pewien człowiek, który okazał się także synem Boga, który wygrał ze śmiercią. I on nam proponuje życie, które będzie miało perspektywę wieczności, i to nie wieczności polegającej na wiecznej nudzie, tylko na wiecznym szczęściu. I wtedy nawet sposób życia tu na ziemi nabiera innego charakteru, innego smaku. Jeśli człowiek jest wewnętrznie szczęśliwy, inaczej smakuje pomidor, inaczej wygląda uśmiech żony czy dziecka, inaczej wygląda także, inaczej się słyszy także komunikaty ze strony innych ludzi, no bo jest, wiemy, na czym stoimy. Wiemy, co chcemy osiągnąć, dokąd zmierzamy. To jest zupełnie coś innego.
A ksiądz boi się śmierci?
Pytanie, które czasami do mnie powraca przy okazji zbliżania się do śmierci innych ludzi. Jako ksiądz 30-letni ja już miałem niejedno doświadczenie towarzyszenia śmierci fizycznej. Więc być może ja się troszkę już oswoiłem. Inni ludzie być może bardziej nie mają z tego doświadczenia i dotykając czegoś bardzo nieznanego, niepewnego, bardziej reaguję emocjonalnie. Jestem coraz bardziej przekonany z wiekiem też, że rzeczywiście istnieje życie szczęśliwe. Istnieje ten drugi brzeg. Ja to nieraz widziałem po twarzach ludzi, którzy odchodzili z wiarą. To jest coś takiego, przez analogię to oddam, że jak były objawienia Matki Bożej w Lourdes, 1858 rok, i Bernadetta, młoda dziewczyna, rozmawia z Maryją, ale inni Maryi nie widzą. Natomiast wiedzieli, że jest tam Maryja po twarzy Bernadety. I to jest coś podobnego właśnie, że chrześcijanie od samego początku głoszą Ewangelię nie tylko słowami, ale przede wszystkim twarzą, postawą. Że inni ludzie, patrząc na nich, zaczynają mieć znaki zapytania, a być może oni mają rację. Być może oni coś w życiu ważnego odkryli, czego my jeszcze nie widzimy. I to jest właśnie pociągające, atrakcyjne. Nikogo się nie zmusi do wiary w zmartwychwstanie czy w życie wieczne, tak samo jak nikogo się nie zmusi do tego, żeby być szczęśliwy na siłę. Nie, to jest dar. To jest przyjęcie dobrej nowiny.
A czy ma ksiądz jakieś takie wyobrażenie albo pragnienie tego, jakby ksiądz chciał, żeby księdza śmierć wyglądała? Księdza przejście na tamten świat?
Och, no to tak, tak. I have a dream. Chciałbym... że chciałbym umrzeć spowiadając w konfesjonale, albo chciałbym, jeszcze bardziej mi się podoba, żeby umrzeć w czasie odprawiania mszy świętej, albo w czasie głoszenia kerygmatu.
Ale moment, ale wyobraża sobie ksiądz...
Ja wiem, że kłopot byłby okropny.
Reakcję, a jeszcze jaką traumę miałaby osoba, którą by ksiądz spowiadał w tym momencie?
Byłem w seminarium międzynarodowym, misyjnym i mieszkałem vis-a-vis, drzwi w drzwi z jednym Brazylijczykiem. Młodym chłopakiem, który, jak się okazało, wieczorami nie mógł wytrzymać sam w pokoju, jak się ściemniało, i przychodził wtedy do mnie. I on się przyznał, że on ma tak właśnie od momentu, kiedy przed przyjazdem do Polski brał udział w jednym spotkaniu takim ewangelizacyjnym związanym z jego wspólnotą, i tam jego katechista w czasie głoszenia kerygmatu, czyli Chrystusa, samego serca, dostał zawału serca przy pulpicie i umarł na oczach tam słuchaczy. I od tego momentu on złapał taką traumę, że się zaczyna bać ciemności, pozostania samemu. A ja, jak on mi to opowiadał, to miałem zupełnie inną reakcję. Boże, jak ja mu zazdroszczę. Jak ja bym tak chciał. Przecież po tylu latach doświadczenia zaufania Bogu, po tylu latach także zmagania się ze moją własną głupotą, z moimi własnymi pożądaniami, z moimi własnymi absurdami, które mi przychodzą do głowy, po tylu latach korygowania samego siebie albo pozwalania, żeby ktoś także korygował mnie, po tylu latach wielkich postów, rekolekcji, wyrzeczeń, umrzeć przed ekranem komputera, oglądając jakieś paskudztwa, świństwa, albo umrzeć na zawał serca, kłócąc się o miejsce na parkingu przed blokiem, przecież to nie ma sensu. Jakie życie, taka śmierć, no to musi być spójne. Myślę, że jeśli ktoś doświadczył piękna w życiu, prawdziwego piękna, które ma twarz, prędzej czy później ma twarz Chrystusa gdzieś ostatecznie, to dla niego śmierć nie będzie rozpaczą. Inni będą być może płakać, rozpaczać, ale dla niego śmierć będzie spotkaniem, będzie czymś fascynującym. Ja to przeżyłem parę tygodni temu i z tego powodu powstała ta książka.
A co się wydarzyło?
Moi przyjaciele, serdecznie przyjaciele, małżeństwo z Włoch, z Mestre, którzy przed laty przyjęli mnie jak brata. Do siebie, ja mieszkałem z nimi przez 5 lat. Oni mi zaoferowali wszystko. Paulo i Giovanna. Giovanna 2 lata temu dowiedziała się, że ma zachorowała na raka. Walka trwa przez te ponad 2 lata i otwierali się na wszystko, co proponuje ludzka wiedza, medycyna. Ostatecznie także zgodzili się na wzięcie udziału w pewnym programie testowym, eksperymentalnym w Szwajcarii. Ostatecznie w lutym zadzwoniła do mnie Giovanna i powiedziała, że lekarze stwierdzili, że ten program nie łapie, że jej nie pomaga, że to wszystko idzie w złą stronę. Zresztą są przerzuty już, więc powiedzieli jej, że żeby się liczyła z tym, że zostają jej 3-4 miesiące, a potem będzie już zapaść. Ja wtedy przeżyłem, tak serce mi się ścisnęło, bo dla mnie Giovanna jest jak moja rodzona siostra. I mamy relacje naprawdę bardzo piękne. Kocham to małżeństwo. Zresztą oni mi pokazali tak wielką szlachetność, taką gościnność niezwykłą. Też przyjeżdżali wielokrotnie do Polski, fascynowali się, zakochani w Janie Pawle II, w naszej historii. Ale pomyślałem sobie wtedy, Boże, jakie okrucieństwo. To jest coś okrutnego, zwłaszcza w przypadku kobiety. Dowiaduje się, że już nie ma szans, że zostają 3 miesiące, a z drugiej strony pomyślałem sobie, ale czy ja będę miał taką łaskę, żeby mieć te 3 miesiące na to, żeby przygotować się na najważniejsze spotkanie, na najważniejsze wydarzenie życia.
A no właśnie, to teraz dopytam, czy ludzie wiedząc, że zostało im 3 miesiące życia, czy pół roku życia, powiedzmy znając tę przybliżoną datę swojej śmierci, żyją inaczej wtedy?
To jest też różnie. To zależy właśnie, co ma się w sercu, jakie się nosi doświadczenie. Ja byłem kapelanem w szpitalu, potężnym, ogromnym szpitalu w Mestre Wenecji, 21 oddziałów. Ja tam się bardzo dużo nauczyłem. Nauczyłem się także tego styku między życiem a śmiercią. Tam towarzyszyłem wielu ludziom właśnie w tych sytuacjach granicznych. Są takie osoby, które tam, w szpitalu, naprawdę spotykały Boga. Nigdy nie zapomnę, jednego człowieka miał raka czustki. To jest wyrok, rak czustki. Ludzkość nie wymyśliła na to. On wiedział. Ja przychodziłem do niego i on tak na początku mówił, księże, nie trudź się, ja jestem agnostykiem, ja nie wierzę w to wszystko. Ale ja pytałem go, ale mogę sobie usiąść przy tobie? A za każdym razem chciał, pogadaliśmy. Jednego razu mnie zaskoczył, bo w czasie właśnie takiej rozmowy on tak zrobił taki gest, tak, w kierunku ściany, gdzie myśmy powiesili kiedyś krucyfiks. I on mi mówi, jak on mi pomaga. I on mówi, zwariowałeś, przecież jesteś niewierzący, nie? On tak uśmiechnął się do mnie i mówi, to nic. Czy też jednego człowieka, którego odwiedziłem i on zaczął płakać, mówi, bo ja mam u Boga przechlapane. No bo miał któryś tam związek bez sakramentów, był, on się czuł zaklinczowany w tym wszystkim. Rozum i wiedza dotychczasowa mówiła mu, jesteś bez szans, a teraz u kresu życia pozbawiłeś się wszelkich szans, czego się spodziewasz? I ja miałem okazję, żeby mu głosić dużo dobrej nowiny. Zresztą udzieliłem mu wszystkich sakramentów, Na moich oczach widziałem, jak ten człowiek się zmienia, jak się twarz jego zmienia. On mimo tego, że odchodził, on z dnia na dzień stawał się coraz bardziej spokojny, coraz bardziej szczęśliwy, ale to do tego stopnia, że jednego razu, jak ja usiadłem przy nim, patrzy na mnie i mówi: kim ty jesteś? A ja od razu zrozumiałem, o co chodzi, co mu do głowy przyszło. Ja mówię: nie idź w tę stronę, ja nie jestem aniołem, jestem człowiekiem. On się już spodziewał, że naprawdę samo niebo się do niego wychyliło. Natomiast dla kontrastu poznałem też osoby, które kiedy przychodzi umieranie, nie są w stanie wytrzymać paniki. To są ludzie, którzy ryczą, którzy wrzeszczą. Człowiek, który staje nad przepaścią, nie mając nadziei, bo się na nią zablokował albo ją odepchnął, to jest coś takiego, co mi pozwoliło też zrozumieć to, co miał na myśli sługa Boży Fulton Sheen. Niedługo będzie błogosławionym. Wielki ewangelizator, wielki prorok amerykański. I on mówił tak: przyjdzie taki moment i to będzie twoja śmierć, kiedy wyjdzie na jaw to, czemu de facto powierzyłeś największe zaufanie twoje. I to będzie niezależne od tego, co deklarowałeś, albo za kogo uchodziłeś, tylko de facto, komu najbardziej w życiu ufałeś. I wtedy zobaczysz przed sobą twarz albo Chrystusa, albo szatana i usłyszysz: chodź, jesteś mój. Być może tak będzie wyglądała nasza śmierć, że będziemy mieli jeszcze rzuconą tą ostatnią szansę. Decyduj. Tylko że być może, żeby móc wtedy zdecydować, bo wyobrażam sobie, że diabeł wtedy roztoczy przed nami paradę czegoś, co będzie złudzeniem. Że będzie nas kusił w niemożliwy sposób, żeby nas oszukać wtedy. Przedstawi się jako anioł światłości, jako sama słodycz, jako sama przyjemność. Uderzając także w te wszystkie apetyty, które być może żeśmy usiłowali grzesznie spełniać w życiu. I wtedy okaże się, że być może nie każdy będzie umiał stanąć po stronie Chrystusa. I to jest dramat niesamowity życiowy, że kiedy będziesz przed dobrem i złem, albo prawdą i fałszem, nie będziesz wiedział, co zrobić. Dlatego potrzeba treningu. Kościół mówi: trenuj, przygotowuj się, wybieraj za życia. Codziennie potrzebujesz stawać po stronie Chrystusa. Nawet gdybyś upadał, to krzycz: Jezu, ratuj. Nawet gdybyś miał poczucie klęski, to nie idź w stronę przegranej, tylko: Panie, zmiłuj się, przebacz mi. Od razu, zanim nawet pójdziesz do konfesjonału, zanim będziesz szukał księdza. To utrzymywanie się w dobrej formie, w takiej właśnie nadziei na życie wieczne, jest czymś, co też charakteryzowało ludzi świętych, że oni się nie bali śmierci. A co byś zrobił, gdybyś się dowiedział, że za 3 godziny umrzesz? Taką zabawę Alojzy Gonzaga przeżywał z chłopakami. Grali w piłkę i się bawili w ten sposób, że w pewnym momencie ktoś zatrzymywał piłkę i zadawał jakieś pytanie. I trzeba szybko udzielić odpowiedzi i gramy dalej. I ktoś właśnie rzucił takie pytanie, takie kosmiczne, nie z tej ziemi. 3 godziny ci zostało, co zrobisz? Jeden mówi: Jezu, ja polecę się pożegnać z rodziną. Ktoś drugi mówi: Boże, ja będę szukał kapliczki z Matką Bożą. Ktoś inny będzie szukał księdza, spowiedzi generalnej. A Gonzaga mówi: a ja będę grał dalej w piłkę, bo on jest gotowy.
A ksiądz jest gotowy?
No trudno powiedzieć, nie wiem. Czy czasami sobie robi taki trening życiowy.
No właśnie, gdyby ksiądz wiedział, że zostało 3 godziny, zwłaszcza, to co, rozmawiamy dalej, czy ksiądz biegnie do kościoła?
Zwłaszcza odkąd się dowiedziałem, że taki trening na przykład proponowali niektórzy ojcowie pustyni, a potem święty Ignacy Loyola. Jako trening związany z doświadczeniem wzrastania duchowego. Proponował, żeby sobie wyobrazić, pomyśl sobie, jak będziesz wyglądał 2 tygodnie po śmierci. Albo 2 miesiące po śmierci. Spróbuj sobie wyobrazić, jak ci zaczynają gnić oczy, jak ci zaczynają odpadać tkanki, jak zaczyna ci pękać skóra, nie? Zaczynają robale cię zjadać, albo cię spalą i będziesz kubką prochu, jeszcze wymieszanego z jakimś Kazimierzem, z jakąś Jolantą, jakimś jeszcze Kevinem. No bo kto będzie dbał o to, żebyś jeden do jednego zmieścił?
Ja to mam ten plus, że często tutaj rozmawiam z księżmi. A nóż!
No i to ćwiczenie polega na tym, żeby sobie dzięki temu, że bierzesz mocno w garść swoją własną śmierć, ten kres, który z naszej strony tak wygląda, bo z tamtej strony śmierć wygląda inaczej. Nie? Być może, że ktoś, kto nosi w sobie miłość do Chrystusa, właśnie towarzyszyłem czy Giovannie, czy innym osobom, to i w nich narastało to takie pragnienie zbliżenia się do Jezusa, do światła. Na przykład towarzyszyłem też pewnej lekarce w mojej parafii, która też długi czas zmagała się ze swoim życiem, ze swoją przeszłością, poczuciem winy, przychodziła często do spowiedzi, a potem, kiedy zachorowała, to ona cały czas się jakby dręczyła tym, za mało kocham Boga, nie kocham Go, robiła sobie takie wyrzuty z tego powodu, a wiedziałem, że to jest kobieta, kurczę, święta, nie? A ona cały czas widzi minusy w sobie. I kiedy zachorowała, ja jej też towarzyszyłem, to i umarła, i jej wnuk opowiedział mi, że ten ostatni moment życia, który złapał jeszcze, kiedy ona była świadoma, chciał, mówi, ją pocieszyć, bo widział, babcia już gaśnie. I mówi, babciu, niedługo zobaczysz się z twoim ukochanym Jerzykiem. A Jerzyk to był dziadek, który wcześniej zmarł, nie? No, swoim mężem kochanym się niedługo będziesz widziała. Ona zrobiła taki gest irytacji. Mówi, jaki Jerzyk? Jezus. Nie? To jest coś takiego, że każda miłość w życiu jest piękna, ale ona nabierze soku, jeśli ona przechodzi przez Chrystusa. Jeśli jest tylko taką miłością, która ma spełnić moje zapotrzebowanie na akceptację, na to, żeby być ważnym, to często się przerodzi w eksploatację drugiego człowieka. No są miłości małpie w życiu. Są miłości, które drugiego traktują jako materiał do skonsumowania, jako, nie wiem, środek zaradczy na stres. To Dostojewski wyrażał nieraz, mówiąc, oni się kochają tak, jakby się nienawidzili. Są takie miłości, od których człowiek chce uciec, uwolnić się. Mam już dość tego kochania. I to nie jest miłość, to tylko był szyld. Bo prawdziwa miłość będzie zawsze pociągająca, atrakcyjna, i ona siłą rzeczy, z definicji, ma twarz Boga. Chrystus to pokazał. Gdzie zobaczyć Boga? No w otwartych ramionach Chrystusa na krzyżu. Nikt tak nas nie kochał, jak On.
A co się stało z nami, z ludźmi, że śmierć nam zniknęła z codziennego życia? Bo kiedyś ludzie umierali w domach, a teraz głównie w szpitalach.
No to poszło w parze z tak zwaną dechrystianizacją, czyli odchodzeniem od Ewangelii, od dobrej nowiny, od Wielkanocy, od krzyża, od spowiedzi, od rekolekcji, od modlitwy. No bo człowiek nie potrafi żyć w pustce. No ktoś kiedyś, parę lat temu, ktoś inny zajmował moje miejsce i pani miejsce, i to też jest w internecie, gdzie dziennikarz podszedł do starszego mężczyzny i zapytał go, czy jego nie drażni, nie denerwuje, że w Polsce tyle środków finansowych idzie na utrzymanie kościołów. A ten starszy człowiek patrzy na niego, mówi, młody człowieku, ty musisz jeszcze w tym kraju trochę pożyć, żeby się przekonać, że w tym kraju, tak mówił właśnie w ten sposób, nie? Jak czasami nas to drażnia, ale mówi, bo w tym kraju albo Bóg, albo wódka. Ty jeszcze do tego nie doszedłeś. Albo Bóg, albo pustka, albo nicość. Ja od dłuższego czasu obserwuję takiego francuskiego pisarza Michela Houellebecqa. Zresztą te książki, które znam wcześniej, które on pisał, ja bym nikomu nie doradzał, bo on opisywał człowieka, właśnie typowy przykład człowieka postmodernistycznego, który już nie ma ani nieba, ani piekła w sobie, ani grzechu, ani łaski, ani dobra, ani zła. On się już niczego innego nie spodziewa, jak tylko tego, żeby sobie urządzić z życia wielkie żarcie. A potem dbałość o dobre trawienie albo możliwie bezbolesne wypróżnienie. Przepraszam, ale to jest Welbeck, nie? Który także opisuje seks, który już nie, w którym nie ma ani poezji, ani mistyki, ani niczego ludzkiego. I on w pewnym momencie zaczyna przeżywać pewne przełomy. On sam mówi, że to się wzięło z tego, że on jako Francuz zaczął jeździć do Hiszpanii, zaczął jeździć do Irlandii, tam sobie wynajął domek. Mówi, jak to jest, kraje najbardziej katolickie na naszych oczach zaczynają dopuszczać się apostazji. Ludzie odchodzą od Boga, od Najświętszego Sakramentu, od świąt. W Hiszpanii na południu to idzie bardziej w stronę seksu, przyjemności, festy, flamenco, ciała, tatuaży. Natomiast w Irlandii to bardziej pieniądze, pieniądze, pieniądze. To ludzi pożera. I on od pewnego czasu zaczyna obserwować życie swoje i innych ludzi i mówi, już dotarliśmy do takiego punktu, już to widać po ludziach, że życie bez Boga już staje się czymś nie do zniesienia. Jest jeszcze inna ciekawa postać, nazywa się Erik Warden. To jest młody kartus, czyli mnich bardzo surowy, który był dobrze wykształcony, skończył Oxford i postawił na Chrystusa całkowicie i jako mnich został przez papieża wybrany, żeby być biskupem w Norwegii. On jest Norwegiem z pochodzenia. Teraz tego młodego biskupa postawili na czele całego episkopatu Skandynawii. To jest ciekawa postać. Papież Leon go teraz zaprosił do wygłoszenia rekolekcji wielkopostnych. Warden od jakiegoś czasu zaczyna mówić o tym, że laicyzacja już się nie rozwija. Już nie funkcjonuje. Zobaczycie, że niedługo to wyjdzie na jaw. Ludzie już nie chcą się laicyzować.
Bo co, doszliśmy do ściany?
Już się
użyliśmy już wszystkiego, okazuje się, że nic nam nie dało szczęścia.
No właśnie to jest to. No, trzeba troszkę jeszcze być może pożyć w tej bezbożnej Europie. Być może trzeba pożyć właśnie w takim życiu między stroną pornograficzną a butelką whisky. Między tymczasowym złapaniem się jakiejś kobiety, mężczyzny, a bezdzietnością, żeby doprowadzić się do takiego stanu, że już nie opanujesz bólu istnienia, dolor egzystencji, że jak, no chyba, że ktoś znajdzie jakiś świetny środek znieczulający. Bo można też, no zawsze, myśmy się zdobyli jako nasze pokolenie na pewien eksperyment, powiedzmy 3-4 pokolenia ostatnie, na pewien eksperyment życia bez Boga. To ludzie nazwali szumnie oświeceniem, że stawiamy na umysł. Tylko to stawianie na umysł, na naukę, na życie kontrolowane doprowadziło do dwóch potwornych wojen światowych i do zamienienia naszego kontynentu na jedną wielką kostnicę. I nam zostały mauzolea, obozy koncentracyjne do zwiedzania i ogromna ilość materiału historycznego, którego nie jesteśmy w stanie przetrawić. I ten eksperyment w tej chwili, on doprowadził do czegoś takiego, że ludzie żyją beznadziejnie.
Czyli co, mając wszystko, czujemy i tak pustkę.
Człowiek ma w sobie potrzebę składania sobie w ofierze wszystkiego. Można sobie składać w ofierze wszystko. Pieniądze, seks, innych ludzi, którzy mają żyć dla mnie, którzy mają kochać mnie, mają podziwiać mnie. Im bardziej tego łaknę, tym mniej to znajduję, bo inni ludzie mają to samo zapotrzebowanie. Czyli oni też chcą znaleźć się w centrum, oni też popadają w narcyzm epoki. I dwoje egoistów, jak może stworzyć udany związek? Jak można się otworzyć na przyjęcie dziecka albo adoptowanie dziecka w sytuacji, kiedy jestem skupiony na swoim własnym ja pragnę, ja chcę, ja mam być szczęśliwy? Ja to dostrzegam, kiedy towarzyszę zakochanym albo osobom, które się przymierzają do zbudowania związku. I nieraz pytam, ale czego ty szukasz w tym związku? I często słyszę w odpowiedzi, no ja bym chciał, żeby ja bym chciał być z nią szczęśliwy. Albo ona mówi, ja bym chciała, żeby mi z nim było dobrze.
Ale to chyba normalne, takie ludzkie pragnienia.
Tymczasem we mnie, jako duszpasterzu, człowieku, który też wzrastał na teologii ciała Wojtyły, mnie się zapalają wszystkie czerwone lampki wtedy i mówię, słuchajcie, jesteście na najlepszej drodze do katastrofy. Rozpędzacie się, ale idziecie na ścianę. Ale dlaczego? No bo to, co przeżywacie i to, czego pragniecie, jest wszystkim, tylko nie miłością. Bo miłość jest czymś więcej niż namiętnością. Jest czymś więcej niż związaniem się z drugą osobą. Miłość w swojej istocie, jak się do tego nie dotrze, to nie będzie miłością. Miłość polega na tym, żeby móc się drugiemu podarować, uczynić z siebie bezinteresowny dar dla drugiego człowieka, wyjść poza horyzont egoizmu. To jest wtedy miłość, czyli ja pragnę twojego dobra. Nawet za cenę tego, że czasami muszę ukrzyżować swoje niezrealizowane ambicje, aspiracje, pragnienia. Dlatego jeśli chcesz zbudować dobry związek, to powinieneś czy powinnaś wyjść ze zgoła odmiennych założeń. Czy on będzie szczęśliwy ze mną? Czy jej będzie ze mną dobrze? No bo to jest miłość.
Ale to chyba się rodzi gdzieś tam w późniejszym etapie. Na początku jednak musi być ta namiętność, fascynacja, bo z jakiegoś powodu dwie osoby do siebie lgną. Mi się nie podoba mężczyzna, że ja sobie myślę, o, świetnie będę przy nim cierpiała, albo ale mu się podaruje.
Nie, to jest coś innego. Jak no pani właśnie chce zrobić fajny chleb i kupi pani super mąkę i doda do tego super jajka i co tam jeszcze, mleka i jeszcze jakieś inne przyprawy, ale zapomni pani o zakwasie albo o drożdżach, to będzie zakalec. I to jest coś takiego, to nie jest problem w tym, że my proponujemy miłość platoniczną. Nie. Nie. Chcecie świetny erotyk w życiu? Sięgnijcie po pieśń nad pieśniami ze Starego Testamentu. Nie? Że miłość ludzka, namiętność ludzka jest piękna, jeśli ma perspektywę, jeśli za tym stoi coś większego. Dlatego na przykład w Kościele się mówi o sztuce budowania związku poprzez narzeczeństwo. Kto dzisiaj decyduje się na narzeczeństwo? To jest w ogóle relikt, który został odprowadzony do muzeów archidiecezjalnych. No, kiedyś ludzie byli narzeczonymi. Teraz, jeśli jest narzeczeństwo, to jest stałe narzeczeństwo. To znaczy, że ktoś w Cannes albo w Hollywood z kolejną narzeczoną się pojawia, z której nigdy się nie oświadczy i z którą nigdy nie wejdzie w prawdziwy związek małżeński. Dlaczego? Bo się boi podarować.
A ksiądz w swoim doświadczeniu, szczególnie tym ostatnim, ile par przychodzi, ilu narzeczonych, którzy na przykład właśnie przeżywają to narzeczeństwo dobrze, albo mówią, że żyją w czystości przedślubnej, albo że chociaż nie mieszkają ze sobą. Takie pary się jeszcze zdarzają?
Ja to wytłumaczę przez analogię, żeby to było łatwiej zrozumieć. Ostatnio bardzo mocno mnie poruszał w Ewangelii Nikodem. Postać Nikodema. My go znamy jako tego człowieka, który nocą przychodził, zawracał Jezusowi głowę pytaniami. Natomiast niektórzy bibliści mówią, że Nikodem pojawia się w Ewangelii wcześniej, przy czym nie jest przedstawiony z imienia, jako anonimowy człowiek, tak zwany bogacz. Bogacz przyszedł do Jezusa, żeby go tak jakby od niechcenia, jak na konferencji prasowej, zaskoczyć pytaniem, co mam zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne. Mówisz o życiu wiecznym, nie? To co mam zrobić? A Jezus mówi, spełniaj przykazania. Wszystkie spełniam od młodości. Jestem okej, jestem bez zarzutu. To wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i powiedział, jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a potem przyjdź i chodź za mną. I ten człowiek posmutniał. Ewangelia mówi, zdał sobie sprawę, że ma za dużo do stracenia, że nie jest w stanie zaufać Jezusowi. I to by pasowało do tej opowieści, jeśli rzeczywiście prawdą jest, że Nikodem kryje się za tym bogaczem. Bo on został niespokojny. Jemu ten smutek dokuczył. On już, człowiek, który choć raz zobaczył promień słońca, który mu wpadł w serce, on już nie będzie spokojny. Jeśli choć raz przeżyłeś piękno Wigilii Paschalnej, jeśli choć raz dotknął twojego serca kerygmat ze swoją mocą, Chrystusie, o miłości Boga, jeśli choć raz spotkałeś w życiu mistyka, to już żaden grzech nie będzie ci tak smakował jak do tej pory. I żadna głupota już nie będzie cię tak inspirowała. Już będziesz miał dystans. Już będziesz wiedział, że istnieje ten drugi horyzont. Wręcz przeciwnie, nawet grzechy zaczną ci się kojarzyć z jakąś beznadziejną zdradą albo jakąś niemożliwą banalizacją życia. Co się okazuje? Potem, po tym, kiedy on usłyszał od Jezusa, mówię cały czas o Nikodemie, Nikodemie, musisz narodzić się na nowo, musisz narodzić się z ducha. Ewangelia Łukasza mówi, że kiedy Jezus umarł na krzyżu i kiedy ściągnięto jego święte ciało, to wtedy pojawia się Nikodem i przynosi ze sobą 80 funtów drogocennych olejków. On wydał na to fortunę. 80 funtów to jest 40 kilogramów olejku nardowego. Jeśli ktoś był w Jerozolimie i wie, ile kosztuje olejek nardowy, czy inne pachnidła, takie właśnie typowe wschodnie, co to oznacza? To oznacza, że mu serce pękło. To oznacza, że on doświadczył promienia nadziei. Jemu wstąpiło w serce szczęście, którego nie znał. Bo to jest typowy przejaw szczęścia, czyli człowiek staje się hojny. Hojny. I to jest coś takiego też w miłości, w kochaniu. No możemy się próbować kochać, układać związek, mając nieustannie ściśnięte serce albo takie skierowane sensorami na siebie samego tylko, nie? Że ja. O, typowym przykładem mentalności mojego pokolenia to jest Gombrowicz. Wystarczy wziąć jego dzienniki, one się zaczynają w ten sposób. Poniedziałek ja, wtorek ja. Środa, już się pani domyśla, co jest w czwartek i piątek, nie? Więc można całe życie być taki ja i ja i ja, taki, przepraszam za porównanie, stragan z jajami. Stajemy się potem nadwrażliwi, stajemy się nieodporni na cokolwiek. Dlaczego? Bo mamy w ręku tylko ten swój własny, ograniczony, bardzo ograniczony, jeszcze dotknięty różnego rodzaju lękami i nerwicami potencjał. Słabiutki. Natomiast jeśli w kimś Chrystus potrafi pokonać lęk przed śmiercią, jeśli w kimś się rozleje miłość Boga, łaska, no to wtedy życie zaczyna być ciekawe, życie zaczyna być przygodą. No, niejednokrotnie dzięki temu, że poprzez media, poprzez YouTube gdzieś mogę docierać z przepowiadaniem Ewangelii do różnych ludzi, dostaję w zamian coś pięknego. I ktoś mi na przykład opowiada o tym, jak niedawno, parę dni temu, ktoś mi powiedział, że chcieliśmy mieć dziecko, tak bardzo walczyliśmy o dziecko i temu towarzyszyło nam nieustanne słuchanie Słowa Bożego. Bardzo chcieliśmy. Zaczęliśmy się o to modlić, ale próg pojawił się w momencie, kiedy nam powiedzieli, że moja żona jest w ciąży, czekamy, a tu nagle bliźniaki. I nie jesteśmy na to przygotowani. I okazuje się dopiero wtedy gdzieś Bóg wydobywa z ciebie zasoby, które gdzieś wcześniej zasiał, złożył, że mózg zareagował tak jak poganin. Mnie też nieraz mózg reaguje jak poganin, zwłaszcza na początku dnia. Jak się budzę, wstaję i myślę sobie, Jezu, co ja mam dzisiaj zrobić? Kogo mam spotkać? Jakie mam zaległości? Nie? Nie przychodzi mi żadna pobożna myśl wtedy. Natomiast to, co ratuje chrześcijanie, to jest to, że gdzieś nosi w sobie ten zasiew, te zasoby, które nie są od niego. Nie? Gdzieś złożone, tak jakby pokłady wewnętrzne, do których trzeba nawiązać, trzeba się wwiercić. Na przykład niektórzy zakochani mówią mi, ale po co się żenić? Po co sakrament? Przecież ważne, że się kochamy. Co papierek to zmieni? A ja mówię, wiecie, to jest tak, jakbyś dostał pole, na którym żyjesz, budujesz i ty nie wiesz, że wewnątrz tego pola są ogromne zasoby ropy naftowej. I możesz całe życie klepać biedę, żyć od pierwszego do pierwszego na kredytach, w leasingu, podczas gdy mogłeś być szejkiem. Tylko potrzeba było jednego. Mieć odwagę, żeby się wiercić w głąb i dotrzeć do tych zasobów. Tym jest sakrament, tym jest noszony w sercu kerygmat.
No chyba, że w Polsce tak zażartuje, to wtedy państwo zabierze to, co pod ziemią.
No właśnie, ale to są, my mówimy o tych, to są porównania, ale my mówimy o tych zasobach, których nikt w stanie nie jest człowiekowi zabrać. Czego świadectwo dało wielu wierzących ludzi w czasach mrocznych, choćby nawet komuny. Nie? My żyjemy dzięki wielu męczennikom, ludziom, którzy stanęli na wysokości zadania. Ja nigdy nie zapomnę opowieści takiego pana Ogrodnikowa, Rosjanina, chrześcijanina, który za swoją działalność trafił u Sowietów do celi śmierci. Chcieli go zmaltretować psychicznie, więc go umieścili w celi śmierci razem z innymi ludźmi, którzy przeżywali każdy moment jako moment ostatecznego stresu, bo w każdej chwili w dzień i w nocy mogły otworzyć się drzwi i usłyszysz twoje nazwisko. Już więcej nie wrócisz. I on to przeżył i potem trafił do innego więzienia. I tam był sam w tej celi. On nie rozumiał, dlaczego tak się dzieje. I okazuje się, tam trafił na strażnika, który jak zobaczył, że Ogrodnikow modli się, że Ogrodnikow ma inne spojrzenie, inny sposób reaguje na trudności, deficyty, nieszczęścia, że on ma w sobie to coś. To wtedy pękło mu serce i którejś nocy mu się wyspowiadał i powiedział, że on nie jest w stanie znaleźć spokoju od pewnego momentu. Kiedy jako strażnika NKWD-ści zabrali wraz z 20 duchownymi katolickimi w Związku Radzieckim. Zawieźli tamtych na mokradła w lesie i NKWD-sta przykładał pierwszemu pistolet z tych księży i pytał się, a ty wierzysz w Boga? I on mówi, wierzę. I mu strzelał w głowę tak, że mózg się rozpryskiwał na kolejnym. I do kolejnego, a ty wierzysz w Boga? I kolejny też mówi, wierzę. I to było to samo. I ten strażnik powiedział, nikt z nich nie wyparł się Boga. I od tego momentu nie mogę zmrużyć oczu. Nie mogę znaleźć spokoju. Skąd się bierze siła w ludziach tego typu? I to nie tylko dotyczy duchownych. Świeccy nieraz okazywali się jeszcze bardziej bohaterscy. Jeśli człowiek ma w sobie Boga, jeśli w kimś Chrystus zmartwychwstały żyje, to owszem, ciało się boi śmierci, psychika też nie jest na to przygotowana, ale jest coś potężniejszego, co człowieka niesie.
Przypomina mi się teraz film, nie wiem, czy ksiądz oglądał Milczenie Martina Scorsese.
Nie widziałem go. Słyszałem o nim i znam trochę treść, ale...
No właśnie, bo tam, no to jest taki film, chyba najpiękniejszy, jaki widziałam, w którym, mimo że oglądałam go już no, kilka lat temu w momencie premiery, to gdzieś ze mną jest do dzisiaj, bo nie chciałabym zdradzać, ale tu wszystkim widzom polecam. No, że właśnie człowiek sobie to zadaje pytanie, czy na końcu ostatecznie, co by powiedział, nie? Czy by się do tego Pana Boga przyznał w takiej granicznej sytuacji, kiedy nie tylko chodzi o moje życie, kiedy jestem odpowiedzialny też za życie innych ludzi. Mm.
Żeby nie spoilerować filmu, to powiem tylko, a to nie jest tajemnicą, bo Scorsese się przyznał, że sam kiedyś chciał pójść do seminarium i zostać księdzem katolickim, a został reżyserem, więc myślę, że pewien zasiew w sobie, przynajmniej tych fundamentalnych pytań w sobie nosi.
Ale tak myślę, że może my się dzisiaj śmierci może i nie boimy, bo często żyjemy tak, jakby tej śmierci nie było, ale myślę, że to, czego boi się dzisiejszy świat, to na pewno starości. Tego, że no i ta uroda przeminie, że sprawność przeminie i że będziemy doświadczać jakiegoś nieludzkiego cierpienia.
Właśnie, nikt z nas nie wie, jak będzie się konfrontował z tymi doświadczeniami. Możemy być tylko jednego pewni, że jak nas coś wcześniej nie przejedzie, czy nie uśmierci przedwcześnie, no to będziemy się konfrontować też ze swoim starzeniem, wiotkim ciałem, problemami z chodzeniem, z pamięcią.
Bo świat nam proponuje kult młodości. Zostań młody, cały czas piękny, witalny.
Ja coraz częściej już nie myślę o tym, ile mi życia zostaje, tylko bardziej myślę o tym, ile mi jeszcze zostaje sprawności umysłu. Bo być może przyjdzie taki czas, kiedy nie będę mógł innym, nie będę mógł z panią rozmawiać. Już mnie nikt nie będzie zapraszał do kanału takiego czy innego, że już nie będę mógł spowiadać, bo już nie będę pamiętał formuły rozgrzeszenia. Być może zwariuję, być może będę dla kogoś ciężarem. Oczywiście to wszystko budzi lęk, bo człowiek nie chciałby być zależny od innych, chciałby być autonomiczny, forever young. Ale być może Pan Bóg, ludzie też się tego boją, bo mówią, że starość Panu Bogu się nie udała. Nie, ale być może właśnie Pan Bóg to wszystko przewidział w ten sposób, żebyśmy mieli jeszcze w życiu okazję do nawrócenia. Że niektórzy to nazywają kolejnym skrutinią w życiu. Skrutinia to były takie etapy, które pomagały zorientować się, czy kandydat do chrztu jest już odpowiednio dojrzały, żeby wyrzec się idoli, demona i przyjąć świadomie Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. I być może będziemy potrzebować przechodzić przez te momenty także nawrócenia, te momenty, kiedy będziemy potrzebować, żeby to wszystko zaakceptować, ogromnej pokory. Proszę zwrócić uwagę, że wielu ludzi w młodości szaleje, w starości jednak trzyma się bliżej ołtarza Pana Boga, sanktuariów, modlitwy.
Może dlatego kościoły są jeszcze wypełnione starszymi ludźmi?
Dlatego, że wraz z wiekiem narastają pytania. I człowiek coraz bardziej, zwłaszcza w obliczu cierpienia, potrzebuje znaleźć sens. To nawet nie chodzi o to, że ktoś mi wytłumaczy, jak to jest. Bo gdyby było coś takiego, to pewnie pani by znalazła taką książkę i zaprosiła autora, żeby w przeciągu jednego podcastu wytłumaczył nam, jak sobie dawać z tym radę. Tego się nie da wytłumaczyć z góry, nie ma żadnej recepty na to. Natomiast jest coś innego, jest sztuka mierzenia się z życiem i przyjmowania go jako dar. Dla mnie, i tutaj przykładem jest, takim dobrym przykładem jest Jan Paweł II, że jego to totus tuus, miłość do Chrystusa, który ma w sobie, to całkowite oddanie się przełożyło się na to, że on jest jakby ciekawy swojego człowieczeństwa i przeżywa każdy etap swojego życia z równie intensywną pasją i zainteresowaniem jakby. Jest ciekawy człowieczeństwa, chce go przeżyć w każdym momencie, w każdym etapie. Także wtedy, kiedy na przykład w wieku 65 lat był wtedy w Belgii, jako już papież, zostawił taką modlitwę na wypadek, kiedy by stracił rozum i stracił pamięć. I w tej modlitwie właśnie modli się o to: Boże, w tym momencie Ty bądź moim przewodnikiem i Ty bądź moją podporą i Ty bądź moim aniołem, żebym poszedł tam, gdzie nawet nie będę świadomy, w którą stronę mnie prowadzisz, i żebym mógł zawsze Ci mówić tak. Jest takie śliczne słowo w Biblii, które bardzo kocham. Po hebrajsku brzmi hineni. Jeśli ktoś kiedyś wychowywał się albo kocha głos Leonarda Cohena. Ja się wychowywałem na Cohenie, na radiowej trójce, na Piotrze Kaczkowskim i na Cohenie, który mnie kołysał w młodości. Bardzo mnie to poruszyło, kiedy Cohen wydał swoją ostatnią płytę z nagraniem piosenki Hineni. I potem, kiedy wyszła ta płyta, po 2 miesiącach on nie żył. On był Żydem. I jako Żyd zrobił wielki eksodus w życiu, wielką podróż. On się oderwał od swoich żydowskich religijnych korzeni, wszedł w okres buntu, rewolucji seksualnej, a potem jako bard, jako pieśniarz usiłował sobie poradzić z pustką życia, właśnie problemami związanymi z starzeniem się, poszedł, szukał odpowiedzi w buddyzmie. Poszedł do klasztoru w Tybecie, a potem wrócił do swoich korzeni i nagrał tą pieśń biblijną Hineni. To jest słowo, które pojawia się często w Biblii. I w przypadku Abrahama, i w przypadku Izajasza, i w przypadku świętego Pawła, i w przypadku Samuela. Hineni to znaczy, oto jestem gotowy. I Cohen po tej całej wędrówce swojego życia wraca do swoich korzeni biblijnych, nagrywa wideoklipa do tego filmu, na którym pojawia się Chrystus ukrzyżowany, zalany krwią. I on mu mówi, jestem gotowy i za 2 miesiące nie żyje. To jest właśnie coś takiego, co daje wiara, która jest potężniejsza niż religijność, bo można być religijnym, a nie mieć tego. Natomiast jeśli ktoś coś takiego otrzyma od Boga, że nie rozumie, nie wiem jak się zachowam, tyle człowiek wie o sobie, na ile został wypróbowany, więc ja nie daję za siebie głowy, co będzie ze mną, kiedy znajdę się po raz kolejny na onkologii, albo kiedy będę się spotykał z jakimś strasznym złem, nie wiem, ale modlę się o to jedno. O to zakorzenienie w Chrystusie, takie mocne, które by pozwoliło mi na cokolwiek Bóg mi zaproponuje w życiu, żeby mieć tę odpowiedź w postaci Hineni, oto jestem, jestem.
No to chyba w idealnym momencie pojawiłby się tutaj ksiądz Dolindo i powiedział może, Jezu, ty się tym zajmij. Co to właściwie oznacza?
To jest inny sposób przetłumaczenia tego pięknego hebrajskiego Hineni, nie? Jezu, ty się tym zajmij. To Dolindo według mnie to jest potężny reflektor, który Boża opatrzność zapaliła naszemu pokoleniu. 2 reflektory Bóg nam podarował. Jednym jest miłosierdzie Boga i Faustyna. I proszę zwrócić uwagę, jakim powodzeniem cieszy się to przesłanie. I to nie jest nic nowego, to jest po prostu pewien aspekt Ewangelii, tylko został wydobyty. Myśmy żyli, pokolenia naszych rodziców, dziadków przeżyło potworność wojen, głodu, braku perspektyw, chorób, różnego rodzaju dyktatur. I oni jeszcze żyli w takim przekonaniu, religijność dawała pewne ukojenie, ale jednocześnie także trwogę, strach, że ludzie szukali ratunku w religijności nie w Bogu, tylko przed Bogiem. Lecz jeśli ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy kto się do matki uciecze, no coś takiego strasznego, że człowiek bije się nieustannie w piersi, bo nie wiadomo co będzie.
No Pan Bóg za dobre wynagradza złe karze.
Za złe karze straszono piekłem, stawiano katafalk z ogniem piekielnym narysowanym, no to wszystko. I nagle miłosierdzie Boga, ogłoszenie Bożego miłosierdzia, no widać, że na całym świecie. Są symbole wizerunki Jezusa Miłosiernego i dzienniczek siostry Faustyny jest najczęściej tłumaczonym przykładem polskiej literatury na języki świata. Przebiła Faustyna już dawno i Sienkiewicza, i Lema, i Sapkowskiego. A drugi reflektor to jest właśnie ten zwykły kapłan z Neapolu, mistyk, który uczy ludzi poprzez swoje własne życie, przez to, czego doświadczył, przeżywania wiary jako całkowitego zaufania wobec Boga.
Jak ksiądz w ogóle odkrył księdza Dolindo?
Sam się zastanawiałem, bo tak do końca jakoś nie łączyłem tych różnych epizodów, kropek. Ale pierwszy raz pamiętam, jako kleryk, jak byłem na nauce języka, w takim miasteczku uroczym Macerata we Włoszech i tam jedna rodzina, małżeństwo, kiedyś niedziela po południu, mówiła mi o jednym kapłanie, który uczył ludzi takiej wspaniałej modlitwy, to po włosku brzmi pięknie, Gesù pensaci tu. I to jest idiom, czyli to niełatwo go przetłumaczyć. To jest coś takiego, jak żona się martwi, że kran cieknie, że samochód jej nie zapalił, że dziecko choruje i mąż wtedy przychodzi i mówi, ci penso io. Czyli tak by powiedział, nie martw się, ja się tym zajmę. Nie? I w ten sposób my tego oczekujemy od Chrystusa właśnie, że On na nasze zamartwianie się, na naszą gorycz, na nasze rozgorączkowane myśli przyjdzie i powie, nie martw się, ja się tym zajmę. I to jest w tej modlitwie zawarte. I ja wtedy usłyszałem o tej modlitwie, ona mnie zafascynowała, ale nie wiedziałem, o kogo chodzi. I potem po latach, czytając biografię ojca Pio, natknąłem się na epizod, że do San Giovanni Rotondo, do ojca Pio przyjeżdżało dużo pielgrzymów z Neapolu i Pio się wtedy irytował. Południowiec, Włoch, on się umiał zagotować jak kawiarka. I mówił, dlaczego przyjeżdżacie do mnie, skoro macie świętego w Neapolu? Ja jestem synem celnika. Mój ojciec był kierownikiem przejścia granicznego. Nieraz widziałem, jak za PRL-u dokonuje się przeszukań ludzi, samochodów wraz z rozkręcaniem kół i tak dalej. I ja być może temu zawdzięczam tą moją pasję szukania. I ja poszedłem tym tropem. Kim jest ten święty z Neapolu, któremu ojciec, wielki ojciec Pio dostarczał penitentów. I w ten sposób zacząłem szukać, grzebać i się dziwiłem, dlaczego jest tak mało informacji. Jednego razu się podzieliłem tymi informacjami, które udało mi się ustalić na temat księdza Dolindo. Dolindo znaczy ból. Taki tytuł nosi jego autobiografia. Dowiedziałem się, że ten człowiek cały czas miał podgórkę. Także nie tylko z masonerią, czy z ludźmi jemu obcymi duchowo, ale także w kościele, z instytucjami. Czterokrotnie postawiony przed świętym oficjum. 19,5 roku pozbawiony możliwości odprawiania mszy, głoszenia słowa, spowiadania. Spadały na niego nieustanne kary, których przyczyny, zarzuty nigdy się nie potwierdziły. Ludzie mu mówili, wiesz, nie potwierdziły się zarzuty, ale wiesz, straciłeś zaufanie do siebie, więc nie dziw się, że ludzie cię tak traktują. Jego bolało to, że na przykład jego znajomi z seminarium czy inni księża, jak go widzieli, to przechodzili na drugą stronę ulicy. Albo bolało go to, że go mieli za pomylonego, szalonego. Wczoraj, nawet przy okazji 30. rocznicy moich święceń kapłańskich, chciałem zobaczyć, jak Dolindo, w którym miejscu się znajdował, jak miał 30. I on wtedy był pod tymi karami kościelnymi i wtedy właśnie dostał wezwanie do kurii od kardynała Ascalesiego w Neapolu, że ma się wstawić na przymusowe badania psychiatryczne. Jego to, on tak obchodził jubileusz kapłański. I bardzo go to bolało, bo mówi, mają mnie za pomylonego, szalonego. Ale się wstawił, bo on zawsze był posłuszny i zawsze z pokorą podchodził do tych rzeczy i nigdy, nigdy nikogo nie oskarżał, nigdy się nie bronił.
I nie był zgorzkniały przez to cierpienie, które przez całe życie.
Nie, odwrotnie właśnie, bo on się cały oddawał w ręce Boga, to Jezu pensa ci tu i on nawet drażnił tych, którzy chcieli go skrzywdzić, zaszkodzić, że on odpowiada poczuciem humoru.
No właśnie, jak to jest, że człowiek tak doświadczony przez życie, doświadczony takim cierpieniem, nadal ma w sobie tę pogodę ducha do końca.
I tam przy okazji tego spotkania z tym psychiatrą wyszło na jaw, że ostatnie kary, które na niego spadły, były zmotywowane przesadną pobożnością oraz nadmiernym przypisywaniem znaczenia miłości Boga. Więc dla nas to brzmi jak humor, a człowiek cierpiał z tego powodu. Ojciec Pio też na niego spadały kary. To był taki czas, że jakby Kościół nie był gotowy na mistyków, na świętych wtedy. Ale ojciec Pio 2 lata tylko był odsunięty od ludzi, od czynności kapłańskich i mógł odprawiać tylko w ukryciu. Natomiast ksiądz Dolindo 19,5 roku razem, żeby się utrzymać przy życiu, grał na organach, bo się znał na muzyce. I okazuje się, że w tym wszystkim właśnie on odkrywał cudowną zależność od Boga. Taką niesamowitą pociechę, która płynęła do niego z sakramentu, z modlitwy, z wsłuchiwania się w głos Boga. Pierwszy raz, jak się spotkałem z Gracją, bratanicą księdza Dolindo, a to było tak właśnie, że we Włoszech w jednej parafii na jakimś kazaniu podzieliłem się moją wiedzą o księdzu Dolindo. Prawdopodobnie zrobiłem to z pewną pasją i nagle podchodzi do mnie małżeństwo Alberto i Roberta. I mówiono, nie, my mieszkaliśmy tyle lat na polu, a nigdy nie słyszeliśmy. Jedziemy. Ja, że zakwiczałem zachwytu, mówię, Boże, ja się tego na polu boję, bo tam nie wiadomo, jakie historie opowiadają. Tam ta Camorra rządzi, tam jest brud. Zresztą sami Włosi mówią, że to jest północna Afryka. No i a mam przewodników. I pojechaliśmy szukać śladów, nie wiedząc, gdzie co jest. Byliśmy zdziwieni, że ludzie sami nie wiedzą. Idę do księgarni katolickiej przy katedrze, pytam o książki księdza Dolindo Ruotolo, a oni pytają, kogo? Nie słyszeli o nim. I w ten sposób znalazłem kościół Matki Bożej z Lourdes świętego Józefa przy Via Salvator Tomasi, gdzie ksiądz Dolindo spoczywa w przybocznym ołtarzu i znalazłem Grację. To był kustosz jego pamięci. Najbardziej znająca księdza Dolindo osoba żyjąca. I ona mi wtedy powiedziała właśnie coś takiego. Mówi, to czy ksiądz Dolindo trafi na ołtarze, czy nie, to mnie nie obchodzi. I jego też prawdopodobnie to nie obchodziło. Natomiast to, na czym mu naprawdę zależało, to żeby Słowo Boga, Pismo Święte trafiło materialnie, wróciło do rąk katolików, żeby stało się centrum spotkania z Bogiem. To jest 120 lat temu. To się zaczyna, ta fascynacja Pismem Świętym. Dość powiedzieć, że ksiądz Dolindo organizuje spotkania po domach z Pismem Świętym. On organizuje ewangelizację uliczną z młodzieżą. To jest 100 lat przed Janem Pawłem II. Prawie. I nową ewangelizacją. I on potem, kiedy nie może niczego innego robić, poświęca się komentowaniu Pisma Świętego. 33 tomy potężne, każdy tom po 1000 stron, skomentowane całe Pismo Święte, wszystkie księgi Starego i Nowego Testamentu, trójwarstwowo, metodą ojców Kościoła. Warstwa egzegetyczna, warstwa historiozbawcza, chrystocentryczna i potem warstwa duchowa.
A po co nam dzisiaj współczesnym ludziom ksiądz Dolindo?
Właśnie nie poprzez nawet, powiedzmy, tą działalność teologiczną czy egzegetyczną, bo to wielu ludzi robi, tylko że w jego wypadku to jest zdrowe. On na przykład ściągnął na siebie po raz czwarty święte oficjum i także niekończące się audyty teologów, racjonalistów, dlatego że on krytykował i przestrzegał ludzi Kościoła przed przyjmowaniem metody historyczno-krytycznej i tłumaczenia, wyjaśnienia Pisma Świętego. Krótko mówiąc, przed sposobem podchodzenia do Pisma Świętego przy użyciu metod używanych w historii, czyli do badania źródeł historycznych. I on mówi, bo to będzie kołem zamachowym napędzającym sekularyzację. I rzeczywiście, dzisiaj wiemy, że on miał rację, że w większości przypadków to zaowocowało poddawaniem wątpliwość autentyczności niektórych fragmentów Pisma Świętego, że to spowodowało także ogromne pęknięcie, takie wątpliwość, która wyszła z środowiska egzegetów biblijnych, mianowicie, że Chrystus, którego wyznaje, celebruje, uwielbia Kościół, ma według nich niewiele wspólnego, jeśli nic, z tym prawdziwym Jezusem historycznym, o ile istniał. To spowodowało ogromną wątpliwość w sercu, w życiu innych ludzi. Ja do dzisiaj znam niektórych kleryków, którzy są w seminariach w Amsterdamie albo w Wiedniu i chodzą na Uniwersytet Państwowy Świecki, żeby tam studiować teologię. I oni muszą znosić wykłady na temat mitu zmartwychwstania albo właśnie o tym, że cuda i uzdrowienie Jezusa to jest tylko licencja poetyka, to jest tylko figura stylistyczna, żeby oddać pewną heglowską ideę, a tak naprawdę to nie miało nigdy znaczenia i nigdy miejsca. Poddanie zmartwychwstania Chrystusa w wątpliwość powoduje, że to już nie jest ten Chrystus, który ludzi ratuje, który ludziom otwiera drogę do nieba. To jest taki wymyślony Jezus z powieści Dana Browna.
A jak umierał ksiądz Dolindo?
Tutaj w tej książce zawarłem dużo takich jego przetłumaczonych przeze mnie jego źródeł, jego tekstów, którymi się przygotowywał, zbliżał do czasu śmierci. Na przykład niesamowity tekst pożegnania z ziemią. Jego. Czy powiedzmy proroctwo tego, co będzie z nim, kiedy zostanie zamknięty w trumnie i złożony w grobie. Właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, nie? I fantastyczny tekst, na który trafiłem, książeczkę, którą całą przetłumaczyłem, ona jest w środku, ona miała niewiele rozmiaru, powstałą w 1940 roku. Nel tuo massimo interesse, czyli w twoim największym interesie. Tekst, który mnie poraził, znając Dolindo i będąc już przyzwyczajony do tego kalibru wyrażania się, jakie on ma niesamowitą bezpośredniość, szczerość. To jest, jeśli ktoś bierze księdza Dolindo, zaczyna czytać, to się podłącza do 380 V.
Coś w tym jest.
Duchowych. A to mnie naprawdę potelepało. No ale w każdym razie ksiądz Dolindo zmarł 2 lata po ojcu Pio. Ojciec Pio mu obiecał, że będzie mu towarzyszył swoim błogosławieństwem, gdy ksiądz Dolindo będzie umierał. I ojciec Pio sam już nie żył, ale wysłał, wcześniej poprosił swojego syna duchowego, w tej chwili już błogosławionego, brata Daniele Natale, który wtedy pojechał. Odnalazł księdza Dolindo i odnalazł go w jego mieszkaniu. Kiedy Dolindo umierał, było kilka kobiet, mówi, które się modliły w jednym pomieszczeniu. Prawdopodobnie to mogła być jego siostra Krystyna, która wtedy jeszcze żyła, i mogła być Encina Czerwo, czyli jedna z jego córek duchowych, która potem się nim opiekowała i która zostawiła fantastyczne wspomnienia o księdzu Dolindo. Też miałem szczęście je tłumaczyć i umieściłem w takiej książce: W twojej duszy jest niebo. To jest to, co Dolindo usłyszał od ojca Pio, kiedy go odwiedził w San Giovanni Rotondo. I kiedy wszedł potem do pomieszczenia, gdzie umiera ksiądz Dolindo, okazuje się, że wszystko było splądrowane. Zostało tylko łóżko, taka prycza, materac i jego takie właśnie drżące, obolałe ciało. On był już wtedy w agonii i niczego innego nie było. My sobie dzisiaj wyobrażamy, że on miał tak dużo tych dzieci duchowych, tych różnych ludzi, którzy mu tyle zawdzięczało, że kiedy się dowiedzieli, że ksiądz Dolindo już odchodzi, to każdy chciał mieć po nim pamiątkę. I to tak jak na Greku Zorbie, nie? Tam wtedy też opędzlowali mieszkanie kobiecie, która umiera, nie? Tak samo właśnie Dolindo umierał jako nie mający niczego, całkowicie ubogi. Przy czym, że Encina potem opowiedziała, ksiądz Dolindo był, jego nazywali wybraniec Maryi. On miał dar lokucji, to się nazywa, czyli on był, jakby kiedy się modlił, to słyszał Chrystusa albo Maryję, którzy przez niego przekazywali innym ludziom, także różne przesłanie krzepiące, dodające odwagi. Dzięki temu ksiądz Donida posługiwał się też duszpasterstwem imaginette, czyli obrazków. Kupował obrazki i na odwrotnej stronie przelewał to, co słyszał w sercu i zazwyczaj to było zatytułowane Jezus do duszy / albo Maryja do duszy / W tej chwili na potrzeby procesu beatyfikacyjnego już odnaleziono, zgromadzono 220 tysięcy tych obrazków. I on je pisał w nocy, w czasie modlitwy do różnych ludzi i potem po mszy tak jakby na chybił trafił. Błogosławił ludzi i dawał obrazek. I ci ludzie potem brali ten obrazek i mówili, Boże drogi, skąd on mnie zna? Jakaś kobieta weszła do kościoła, bo się dowiedziała, że ma raka piersi. Poszła do pierwszego lepszego kościoła się wypłakać, wymodlić. Widzi jakiegoś księdza, który odprawia mszę, a potem po mszy podszedł do niej, pobłogosławił ją, dał jej obrazek. I ona wychodzi i na tym obrazku jest napisane, Jezus do duszy, moja ukochana córko, nie bój się. Wiem, że twój śmiertelny wróg ukrył się pod twoją lewą piersią. Twoje całkowite zaufanie i moja bezwzględna miłość do ciebie wspólnie pokonają tego wroga. Nawet jest jeden taki obrazek, który dotyczy Polski. Warto być może go też przywołać. Książę Witold Laskowski. Bogu dzięki. Teraz niedawno na jednym spotkaniu w Licheniu. Spotkałem się z jedną kobietą, która mi powiedziała, że opiekowała się sędziwym księciem Laskowskim. To był polski dyplomata w ambasadzie w Rzymie, tej związanej z rządem londyńskim. I on był bardzo zafascynowany fenomenem Pompeji, Matki Bożej z Pompeji. I prosił, żeby ktoś, kto ma zainteresowanie szczególne Matką Bożą, żeby mu wyjaśnił trochę, dostarczył informacji. I właśnie ta wiadomość trafiła do księdza Dolindo i on wysłał na adres ambasady polskiej w Rzymie z datą 2 lipca 1965 rok, czyli 5 lat przed śmiercią księdza Dolindo, wysyła kartę pocztową następującej treści. Maryja do duszy, oczywiście parafrazuje. Maryja do duszy / Tak jak niegdyś wielki polski król Jan z 20 000 wojska zdołał uratować Europę przed nadchodzącą inwazją tureckiego islamu. Tak niebawem pojawi się nowy wielki polski papież Jan, który uratuje Europę i cały świat przed jeszcze bardziej niebezpiecznym zagrożeniem ateistycznego komunizmu. Zapamiętaj o tym. Błogosławię cię, módl się za mnie, modlę się za ciebie, ubogi ksiądz Dolindo. Tę kartę miałem w ręku, bo ona trafiła do Gracji, Gracja ją przechowywała, błagałem ją na wszelkie świętości, żeby nam podarowała, choćby po śmierci swojej, tę kartę, bo wyobrażałem sobie, że ona znajdzie się w Muzeum Jana Pawła II. 13 lat przed wyborem Jana Pawła II ten mistyk z Neapolu mówi o tym wielkim nowym Janie, który uratuje Europę i świat przed... To nie jest przesłanie polityczne, to jest przesłanie duchowe przed ateistycznym komunizmem. No ale tak się nie stało. Gracja zmarła i nie zdążyła mi przekazać tej karty, teraz nie wiadomo.
Gdzie ta karta jest?
Być może, że jest, została w domu rodzinnym, bo Gracja miała piękne, duże mieszkanie w tej ładnej dzielnicy na Apolu i tam być może zostało w rękach córki i wnuczek. Nie wiadomo, co z tym się stanie.
Może jest jeszcze jakaś szansa.
Może jest jakaś szansa, przy czym... ale jeszcze się pocieszam, bo Gracja zdążyła nawiązać kontakt z jednym wspaniałym profesorem włoskim, Romano Cero, który jest profesorem historii i który jest rektorem nowego uniwersytetu w Neapolu, Uniwersytetu Ludowego Montemurro się nazywa. I on właśnie otworzył Centrum Studiów księdza Dolindo. I Gracja mówiła mi zresztą, wiesz, ja teraz przed śmiercią czuję się spokojna, bo mam komu oddać moje pamiątki, nie? A tego nagromadziła wiele rzeczy. Więc być może mam nadzieję, że zdążyła. Zamierzam to jakby ustalić, odszukać tego profesora i zobaczyć, co udałoby się. Bo wiele rzeczy jest rozproszonych jeszcze i nie wiadomo, kto co ma w swoich rękach. No, gdzie trafiły różne rzeczy. No. Jest matka, figurka Matki Bożej, przed którą się modlił ksiądz Dolindo, przywieziona z Fatimy, jest. No ale wielu rzeczy innych to nie ma.
A jak ksiądz Dolindo patrzył na to swoje cierpienie w życiu?
Ksiądz Dolindo no, bardzo się łączy duchowo z Chrystusem. I on przeżywając każdy epizod swojego życia w tym duchu całkowitego zaufania wobec Boga, tego całkowitego oddania się, on właściwie z każdego swojego cierpienia, czy fizycznego, czy jeszcze bardziej dotkliwych nieraz tych cierpień typu moralnego, duchowego, czyli pogarda, czy fałszywe oskarżenia, że on to wszystko oddawał w ręce Boga, on to wszystko ofiarowywał Jemu. Sam nieustannie mając się za, jak sam mówił o sobie, robaka, że on siebie nazywa na przykład Siasia Mokka. Mając ten taki swój ironiczny stosunek do samego siebie, który jednych fascynował, innych drażnił. Na przykład siebie nieraz nazywał doktor Siasia Mokka. Siasia Mokka to jest w dialekcie neapolitańskim, dokładnie mówiąc, otwarta gęba, czyli taki przygłup taki, nie, który mu się szczęka nie zamyka. I on siebie w ten sposób traktował, otwierając tym samym, znajdując klucz do serc ludzi. Bo gdyby on był na serio, gdyby rozmawiał z ludźmi z poczucia kompetentnego biblisty, czy kogoś tutaj, kto jest, ma bogactwo duchowe, to ludzie by się zamykali przed nim. A on podbijał serce nawet niektórych masonów, niewierzących, nie, pękały serca, dlaczego? Bo byli ujęci tą niesamowitą kosmiczną pokorą tego człowieka. No, z taką pokorą. 10 lat przed śmiercią ksiądz Dolindo przeżywa udar, po którym już przez 10 lat zostanie z jedną częścią ciała sparaliżowaną. Można, jeśli kogoś to ciekawi, na YouTubie odszukać autentyczne nagrania. Widać księdza Dolindo zawsze w tej swojej słynnej sutannie z Saturnem, czyli takim kapeluszem, który znamy z Don Camillo na przykład, nie, takim półokrągłym, z laseczką, różańcem w ręku nieraz. No i takiego właśnie utykającego, a jednocześnie, który się nigdy nie zatrzymywał. Właściwie prawie do końca. Podziwiam go patrząc, gdzie on mieszkał, bo on mieszkał na 4. piętrze kamienicy. Jak on wchodził, jak on schodził. A wiemy, że on niemal do końca życia, dokąd mu pozwoliło ciało, to chodził, spowiadał, przyjmował ludzi, nosił jedzenie do, jak to nazywał, moich biednych. Miał zwyczaj, na przykład, jeśli ktoś go zapraszał na posiłek, to połowę jadł, a połowę zabierał ze sobą. Mówił, to jest dla moich biednych. Ciągle coś nosił w ręku. Albo nosił jedzenie dla biednych, albo nosił worek z kamieniami.
A czy współczesny człowiek potrafi cierpieć?
Nie. To znaczy, jeśli ktoś... oczywiście, są ludzie, którzy potrafią znieść cierpienie dla wielkiej idei. Dla ojczyzny, dla dziecka. No, wiemy też, że i rewolucjoniści potrafili też oddać życie, nie? Ale przede wszystkim sens cierpienia, a cierpienie najbardziej jest narażone na utratę sensu, kiedy jest długotrwałe i uporczywe, to wtedy, jeśli ktoś ma w sercu Boga, to wtedy to cierpienie jakby staje się elementem tego hineni, tego oto jestem, Boże. Nigdy nie zapomnę pani Marii w mojej pierwszej parafii. Miała 105 lat. Jej życie było między łóżkiem a fotelem na przeprowadzenie, na który zawsze potrzebowała czyjejś pomocy. Jak ja do niej przychodziłem, ja mówiłem: Pani Mario, ja do Pani będę przyprowadzał młodzież. Bo oni piękni, 18-letni, mają piękne ciała, piękny wygląd, mają możliwości, a zawsze ten nos na kwintę i zawsze im czegoś brakuje, zawsze narzekają, nie? A ona tryskała radością. Jezu, to było tak zaraźliwe, że ona miała... Nieraz pytałem się jej córki, ale czy Pani Maria, ona reaguje na mnie dlatego, że jestem księdzem? A ona mówi: nie, ona na każdego tak reaguje. To jest coś takiego, że jakby jeśli ktoś ma w sercu Chrystusa, to czasami zostaje sekretem, a czasami się to przebija.
Czyli bez Pana Boga nie jesteśmy w stanie cierpieć?
To jest coś innego. Oczywiście czasami człowiek jest przymuszony do cierpienia i musi cierpieć. Swoje przecierpimy.
No każdy nieraz z nas jest...
Schemat religijny nam nieraz mówi: musisz cierpieć za swoje grzechy. Musisz cierpieć, bo to jest ekspiacja. Inni ludzie próbują nam wtedy interpretować życie, mówiąc: nieźle nawywijałeś w młodości. Nigdy nie zapomnę, jak byłem na onkologii w Warszawie, w kaplicy. Modlitwa ludzi. Zwłaszcza mi się ściskało serce, jak widziałem tych 20-18-latków z łysymi głowami, ze stelażem i butelką podłączoną, chemię brali. I w kaplicy właśnie taka modlitwa: Boże, pomóż mi, żebym nie traktował mojej choroby jako kary za grzechy. Nie? Takie pragnienie, żeby wynieść się poza schemat religijny, w stronę wiary. Świadomie dokonuje tego rozróżnienia, bo można być człowiekiem religijnym i cały czas być przygniecionym, że cierpienie wtedy staje się karą, fatum, pokutą.
A jak my możemy...
Jesteś zły, dlatego to musisz znosić. Natomiast wiara pozwala wyjść jakby na inny pułap, na inny poziom życia, że to jest światło, które przychodzi z krzyża Chrystusowego. Dlatego też no, cała Ewangelia to jest głoszenie krzyża Chrystusowego. Święty Paweł mówi na przykład: będąc pośród was, postanowiłem nie znać niczego innego, jak tylko krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa. I on też mówi o tym, że będąc pośród was, z bojaźnią i drżeniem stanąłem, aby nie uczknąć niczego z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jest świadomy, że w krzyżu Chrystusa, który okazał się chwalebny, jest odpowiedź na życie człowieka. Ta potężna dawka miłości Boga, która się tam odblokowała, ujawniła, to, że Chrystus w tym całkowitym oddaniu się Bogu spełnia największy wymóg religijny zawarty w pierwszym przykazaniu. Będziesz kochał Boga całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił. Dlatego pozwala sobie nałożyć koronę cierniową na głowę. Pozwala sobie przebić serce, pozwala sobie przybić ręce i nogi do krzyża. Będziesz kochał drugiego człowieka. Czyń to, a będziesz żył. Że to jest pewien paradoks. Chrześcijaństwo jest zbudowane na paradoksie. Czyli wydaje się, że próbujemy połączyć dwie rzeczy, które się nie dadzą połączyć. A one właśnie gdzieś na głębszym poziomie znajdują tę niesamowitą harmonię. Na przykład Jezus mówi: kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie dla mnie i dla Ewangelii, ten je zyska. To w Hiszpanii znalazłem takie piękne, to zostało wyrażone w takim pięknym przysłowiu, że kto chce dużo złapać, to mu mało w rękach zostanie. To są właśnie paradoksy życia, nie? I tak samo krzyż. Jeśli będziesz walczył z krzyżem, a diabeł zawsze będzie przychodził do nas i tak jak Jezusa kusił, będzie nas kusił, zejdź z krzyża. A no to będzie
to
wiarygodne.
To chyba to takie ludzkie, no nikt z nas nie chce cierpieć.
Jezus też się bał. Jezus też się bał, Jezus się pocił. Jezus też zmagał się w ogrodzie oliwnym. Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich, ale nie tak jak ja chcę, tak jak ty chcesz. Czyli w Chrystusie samym dokonuje się to przekroczenie progu miłości, nie? Że nie tak jak ja chcę, ale tak jak ty. Miłość pojawia się w momencie, kiedy jestem gotowy kochać bardziej ciebie ode mnie. że jakby miłość daje siłę człowiekowi do tego, żeby się podarować, ofiarować.
Tylko gdybym ja teraz cierpiała i ktoś by mi przyszedł i powiedział, popatrz, Pan Jezus też cierpiał, to niewiele by mi to
pomogło.
To
nie, bo to jest schemat religijny. To jest jakby Pan Jezus dany za przykład, to jest za mało. Nie, to jest coś takiego...
Jakby jak towarzyszyć drugiemu człowiekowi w jego cierpieniu?
To jest coś takiego, co święty Paweł powiedział, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. To jest jakby siłą chrześcijanina, że jest w stanie wejść w to, czego by innym nie życzył. Ale sam wchodząc w to, jakby czuje się ratowany potęgą miłości Boga w sobie, że to świadectwo głębokie Chrystusa żywego, który pozwala się zgodzić na to, że Bóg przejmuje inicjatywę w moim życiu, że moja klęska czy moje obumieranie może być w rękach Boga przeobrażone na coś ważnego, wielkiego dla innych. Giovanna, która umierała w tych dniach, której towarzyszyłem, pojechałem, żeby ją odwiedzić, już kiedy ona się dowiedziała, że już nie ma szans i ona była świadoma, że umiera, to ona nieustannie mnie prosiła tylko o jedno. Mów mi rzeczy, które mi pomogą. I ja jej codziennie przysyłałem fragment księdza Dolindo po włosku i ona i Paulo mówił, przysyłaj jej częściej, bo ona się tak cieszy. Jak ona się cieszyła, jak myśmy o na takim stole okrągłym, jak tu jest, sprawowali Eucharystię przy niej. To są momenty, które można człowiekowi zazdrościć. To Giovanna przypominała skórę i kości po tej walce z rakiem, nie? Po chemiach. I ona przeżywała to jako momenty radości. Ona mówiła mi potem też, że ma pokój. Zresztą, przed odjazdem zapytała mnie wprost, mogę mieć do ciebie prośbę? O Giovanna Val, poprowadzisz mój pogrzeb? Albo okazuje się, przygotowała cały pogrzeb, czytania wybrała, wybrała pieśni. Poprosiła, jeśli możliwe, żebyśmy byli w białych szatach. I zostawiła także list, który był odczytany też do ludzi. Poprosiła w tym liście, zróbcie mi przysługę. Proszę, nie smućcie się i nie płaczcie, bo ja przeżywam moją śmierć jako spotkanie z kochającym Bogiem. I poprosiła też, żeby na pogrzebie zostało przez nas wszystkie odśpiewane Alleluja Paschalne. I jeszcze poprosiła, żeby to było, jak wyraziła się po włosku, a squarcia gola, czyli ile tylko fabryka da. I rzeczywiście, żeśmy się postarali. Zresztą to było wzruszające potem, że jakie życie, taka śmierć, jak pani Edyta Gepard śpiewała, nie? To było wzruszające, kiedy jej ciało, trumna, było wnoszona na ramionach 8 młodych chłopaków. Bo ona była katechistą i była też nauczycielem w liceum. I wielu ludzi przychodziło też, żeby wyrazić jej wdzięczność za to świadectwo, nie? To już nie tylko to świadectwo codzienności, takiego kochania codziennego, że ona dbała o to, żeby im dać coś fajnego na lekcji, że jak znajdowała jakieś piękne świadectwo, mówię, o, to będzie dla moich uczniów, film jakiś, czasami jej podsuwałem jakiś film. No ale to, że zostawiła ludziom takie świadectwo, na jej pogrzeb przyszło dużo ludzi takich pogubionych też. Niektórzy, oni być może nawet nie wiedzieliby, co odpowiedzieć na pani pytanie, takie zadane, nie? Ale chcieli wtedy być i coś czerpali z tego, korzystali.
A co tracimy w tym naszym życiu, jeżeli nie myślimy o tej perspektywie wieczności?
Oczywiście to nie jest tak, że ciągle myślimy o niebie i ciągle myślimy o wieczności. No, za chwilę mam wizytę u lekarza, muszę coś kupić, muszę zapłacić rachunki, muszę czegoś nie zapomnieć. Pani myśli pewnie o dzieciach, kiedyś będzie o wnukach i o sąsiadach i o Polsce. No, to wszystkim się przejmujemy się wieloma sprawami, światem, pokojem. Ale gdzieś ta perspektywa nieba, ona powraca. Żeby ona powracała regularnie, dlatego mądry Kościół mówi nam, módl się codziennie. Mówi nam, zaczynaj tydzień od Dnia Pańskiego. Przychodź raz w miesiącu do spowiedzi. To jest tak, jakby Titanic dlaczego doszło do katastrofy Titanica. To miał być wykwit ludzkiej inteligencji XX wieku. Nie? I okazuje się, zatonął. Dzisiaj inżynierowie mówią, że prawdopodobnie defektem inżynieryjnym Titanica było to, że układ sterowniczy był nieproporcjonalnie mały w stosunku do gabarytu. Dlatego my potrzebujemy tego układu kierowniczego w ręku. Dla chrześcijanina tą kierownicą w dłoni codziennego dnia jest modlitwa poranna. Sztuka, jak zaczynasz dzień. Czy zaczynasz od tego, kurde, znowu to, albo gdzie są moje papcie, albo czemu mi znowu zablokowałeś łazienkę, ty zawsze. I kłótnia, i irytacja, napięcie. Ale chyba, że zaczniesz ten dzień od uwielbienia Boga, dziękczynienia, modlitwy, powierzenia wszystkiego. Na przykład kiedyś jedno małżeństwo z Lublina nauczyło mnie czegoś takiego. Spróbuj. Pierwsze uczucie, pierwszy impuls, pierwsza myśl nie należy do ciebie, nie należy do twoich bliskich, tylko do Boga. Czyli zaledwie jak się obudzisz, zanim pójdziesz do łazienki, czy zaczniesz robić inne rzeczy, nastawisz kawę, to uwielbiaj Boga, oddaj Mu wszystko w ręce, zakończ tą modlitwą Ojcze Nasz. Już inaczej ten dzień będzie wyglądał. A jeśli ktoś ma jeszcze łaskę, na przykład, jak święty Ignacy Loyola mówił, kto pół godziny dziennie się nie modli, ten ryzykuje swoje zbawienie. Przeznacz pół godziny na to. To akurat będzie czas na zajrzenie do Słowa Bożego, na różaniec.
Albo msza.
I msza. No, albo. Fulton Sheen mówił o godzinie codziennie. Nawiązując do tego, co Jezus powiedział w Ogrodzie Oliwnym. Nawet jednej godziny nie byliście w stanie wytrwać przy mnie? I mówił, masz kłopoty? W małżeństwie, masz kłopoty z dziećmi, masz kłopoty ze własną głową, masz kłopoty z własną seksualnością, z nieradzeniem sobie z czymś, godzina dziennie przed Najświętszym Sakramentem. To jest tak, jak lekarz radzi, nie? Czasami nie mamy ochoty, ale jak lekarz powie, że owsianka, to owsianka. Jak powie zakaz palenia, to zakaz palenia. Jak powie masz się ruszać, to człowiek kupuje kijki i lata jak wariat po lesie kabackim, nie? Bo ktoś mu ważny poradził to. Próbuj godzinę przed Najświętszym Sakramentem. Na przykład fenomenem w Polsce w tej chwili jest. Z jednej strony wielu ludzi opuszcza kościoły. Lekceważy Eucharystię, konfesjonę i tak dalej. Nie? Nieraz w niektórych kościołach Najświętszy Sakrament staje się przeźroczysty. Ludzie wchodzą, go nie widzą. Gadają, już nie przyklękają. A z drugiej strony fenomen pojawiających się coraz więcej kaplic wieczystej adoracji. Na przykład w Silesia Center w Katowicach, czy na dworcu kolejowym we Wrocławiu. A w innych miejscach także na przykład widziałem w Gieczwałdzie. Wybudowana piękna kaplica, adoracja 24 godziny na dobę i są ludzie. Przychodzi, ten pan ma w piątki od 23 do 24, ta pani ma we wtorki między 3 a 4 w nocy i pilnują tego ludzie. Ja pytałem kustosza, jakim cudem znaleźliście tylu ludzi? On się śmieje i mówi, mamy listę oczekujących, słuchaj, około 100 osób czekają, kiedy się zwolni miejsce. Taka jest potrzeba. Ludzie, my potrzebujemy oddychać niebem. Oddychać nadzieją. Potrzebujemy zapachu ziemi świętej, życia wiecznego, tylko często człowiek sobie nie zdaje sprawy. Można sprowadzić swoje życie do barłogu, do bałaganu nieustannego, do przebywania w kurzu i nie zauważać tego, ale kiedy zaczniesz to widzieć, poczujesz się niekomfortowo, poczujesz się niedobrze w tym, co miałeś do tej pory. Będziesz potrzebował tego snopa światła, które będzie padało ci na serce i to będzie cię wypychało. Właśnie w stronę tego Jezu, ty się tym zajmij, tego całkowitego zaufania wobec Boga. Powiem jeszcze jedno, że ja mam nieraz okazję spotykać się z takimi 30-40-latkami, rodzicami dzieci, w jaka szkoła mnie zaprasza na przykład na spotkanie tego typu, czy jakieś tam autorskie. Ja wiem, że to są ludzie, którzy wzięli samochody w leasing, mieszkania na kredyt i w tej chwili martwią się o jedno, żeby zapewnić jakikolwiek komfort dzieciom, no bo dzieci potrzebują szkoły, trzeba wyjechać, na wszystko trzeba w tej chwili, chce się zapewnić jakąś jakość życia i to się odbywa za cenę nieustannych ofiar. Ofiar, ofiar, ofiar. I co jest w pierwszym rzędzie ofiarowane? To, co głowa ci podpowiada, jest ważne, ale może poczekać. Czyli na przykład randka małżeńska. Zajęcie się sobą, podarowanie sobie jakiegoś pięknego wieczoru. Nie, nie możemy sobie na to pozwolić, bo zaczęliśmy inwestycje, bo muszę badać big bitcoiny, bo jestem w coś zaangażowany, bo dziecko trzeba tu i tam i, ta, i siam jeszcze odwozić. Potem się ofiaruje relacje z dziećmi. Załatwia się to zamiennikiem, na przykład jakimś szybkim prezentem albo pieniędzmi, nie? Albo zostaw dzieci przed komputerem, puść im coś, pozwól im korzystać z internetu, tylko potem nie płacz, że za parę miesięcy przestaniesz go czy ją rozpoznawać, bo im zrobię już sieczkę w głowie. I z czego się rezygnuje? No rezygnuje się z niedzieli, ze mszy świętej, nawet nie dlatego, że tego nie chcesz, tylko nie masz czasu, padasz na pysk. Przychodzi ci na myśl, że musisz wiele innych rzeczy na bieżąco zrobić. Na to sobie nie możesz pozwolić i człowiek jest wygłodniały. Ja wtedy korzystam z tych okazji, zaczynam mi mówić o księdzu Dolindo, zaczynam mówić o tej duchowości całkowitego zaufania wobec Boga, Jezu, ty się tym zajmij. I ja widzę, że ludzie są, funkcjonują jakby byli podłączeni do aparatów tlenowych.
A no właśnie, gdyby ksiądz Dolindo mógł dzisiaj wygłosić jedno kazanie, o czym by powiedział światu?
Nie wiem, bo tych kazań jest strasznie dużo, także nagranych księdza Dolindo. Ja je czasami sobie puszczam jako moją terapię antydepresyjną. Zamiast opychać się czekoladą, czekolada też ma właściwości antydepresyjne, no ale ma też inne uboczne skutki.
Antysmutkowe, chociaż na chwilę, na chandrę. Na wszystko, czekolada na wszystko.
Jest, ma lecytynę, tak, to działa w mózgu. Ale też czasami sobie puszczam księdza Dolindo, jak, nie tylko to, co mówił, ale jak on głosił. Jak. Pamiętam jeden epizod z Neapolu. Prowadzę jednego księdza na nocleg. Robi się ciemno. Ulica długa, pięknie się nazywa. Via Gesù Maria. Ale tak tam jest okropnie, tak strasznie. Neapol w ogóle jest...
Może skłania do modlitwy właśnie, będą w kampo ulicy.
Bardzo, więc to wszystko jest takie mroczne. Wyobrażam sobie, że za chwilę ktoś nam portfele pozabiera, ktoś nam przystawi jakąś giwerę. Tutaj przechodzimy obok, jest jakiś kościół, w który jak walnęła bomba w czasie wojny, tak zostało do dzisiaj, zboże rośnie na dachu i robi się mroczno i nagle wyrasta przed nami postać. Siwy, elegancki pan. I zwraca się do nas po angielsku. Księża pewnie z Polski. A my mówimy tak. Pewnie do księdza Dolindo przyjechaliście. No owszem. Zmienia się mu twarz, wzruszenie i mówi, ja byłem ministrantem księdza Dolindo. I zaczął opowiadać, mówi, wy sobie nie wyobrażacie. Dolindo, jak głosił słowo Boga, to ogień wychodził z niego. On miał ogień w ustach, on miał ogień w sercu. I powtarzał to, wy sobie nawet nie wyobrażacie. I rzeczywiście, z jego nagrań to wynika. On potrafił głosić, to nie jest tak, jak my nieraz głosimy. Był taki inny, błogosławiony Antonio Rozmini, to jest wspaniała postać, to on mówił do księży, wy głosicie Ewangelię tak, jakbyście chcieli obsypać szronem ludzi. Że ludziom się robi zimno i nieprzyjemnie wtedy. Można w ten sposób o wszystkim mówić. Wszystko wybałuszyć do góry nogami. Przedstawić odwrotnie, jako coś nudnego. Jako coś nieżyciowego. Natomiast Dolindo miał nie tylko klucz do serca ludzi, bo był święty i umiał cierpieć, znał życie. Miał to, co się nazywa syntonia. Także czuł ciebie, rozumiał, co ci jest. Coś takiego, jak możesz, nieraz Żydzi mówili, jak możesz twierdzić, że mnie kochasz, a nigdy mnie nie zapytałeś, z jakiego powodu cierpię. Natomiast on zarażał tym ogniem, pasją.
To ja wiem jeszcze coś. że można jeść czekoladę. Wiem, że ludzie słuchają księdza Dolindo, ale wiem, że też na handrę albo na takie smutki włączają rozmowy z księdzem Robertem Skrzypczakiem.
No to nie jest to samo. Nie chcę rozczarować, ale to nie jest to samo. No,
ale to jest, warte.
No, ja żyję w moją fascynacją. Żyję tym, że w księdzu Dolindo mi się wydaje właśnie, to jest moje przekonanie, to nie jest jakiegoś, niektórzy mówią, masz fioła na punkcie księdza Dolindo. Ja mówię, lepszy taki fioł niż inny.
A no właśnie, dlatego co, polecamy książkę.
No bardzo.
Ja przeczytałam i to tak szybko, dlatego mając tutaj ładniejszą daliśmy do pokazania, bo moja już trochę zniszczona, ale to chyba dobrze świadczy. Pokonać śmierć.
Ale to nie jest tylko fioł, to nie jest tylko moja pasja, nie? Jestem przekonany, że rzeczywiście obok siostry Faustyny to jest ten drugi reflektor, który Bóg zaświecił naszemu pokoleniu. Taki jeszcze jeden epizod, który znalazłem w dzienniczku duchowym innej świętej, która w rankingu piękności wygrała we Włoszech. Nazywa się Gemma Galgani. Rzeczywiście fantastyczna. Uroda, wow.
Spłacimy zaraz.
Gemma Galgani, ona zmarła, kiedy Dolindo był jeszcze w seminarium i ona też przez długi czas, jej portret był oparty o grób księdza Dolindo w kościele. Bardzo ją kochał, lubił. I Gemma w swoim dzienniku napisała, jest taki jeden epizod, taki moment, kiedy ona mówi, że o kryzysie, przez który będzie przechodził świat, ludzkość, Kościół będzie oddalał się od Ewangelii, od Eucharystii, będzie się ześwieszczał, będzie przeciwieństwem samego siebie, będzie budził w ludziach też odrazę, nic dziwnego, że będą go opuszczać do tego stopnia. I mówi Gemma, że ratunek Bóg wzbudzi nie na najwyższych poziomach Kościoła, czyli ratunek nie wyjdzie z najwyższej hierarchii czy z centrów intelektualnych, teologicznych Kościoła, tylko wyjdzie od zwykłego, prostego księdza. Ale nie powiedziała, kogo ma na myśli.
Możemy się tylko domyśleć. Ta. Także my zachęcamy do przeczytania książki, a ksiądz mnie zachęcił, żeby lecieć do Neapolu.
Koniecznie.
O.
Via Salvator Tomasi, niedaleko stacji metra Muzeo. I tam wtedy można znaleźć kościół Matki Bożej z Lourdes i świętego Józefa.
Ile z Rzymu jest do Neapolu pociągiem?
Pociągiem to niecałe 2 godziny.
No, rzut beretem.
Tak zwana strzała.
O.
Włoskie pociągi są wygodne, szybkie. Warto pojechać. Nie należy się bać. Są też, jakby ktoś przyleciał samolotem, bo samoloty są z Polski też bardzo wygodne. Są bardzo też tanie i wygodne taksówki w Neapolu. Często z nich korzystam.
I pizza jest świetna ponoć.
No, pizza jest fantastyczna, no i kawa.
No kawa to chyba
jeśli ktoś ma przyjaciół we Włoszech, w Neapolu, to cały czas będzie mu proponowana kawa. Zresztą ja pamiętam...
To ja mam w Rzymie, to mi jest cały czas prosecco proponowane. Odmawiam.
No, dopasowują do gustów. Prosecco wyjaśnimy słuchaczom, to jest białe wino musujące.
Tak jest.
Taki szampan włoski, dobry.
Tak, tak.
Natomiast kawa rzeczywiście w Neapolu to jest dzieło sztuki, to jest wyjątkowa. Jak się ją nawet zasmakuje, to przez 2 godziny zostaje smak w ustach. No, pizza się narodziła w Neapolu.
No właśnie. Ale są dwa rodzaje pizzy w Rzymie. Ta na grubszym cieście i ta na cienkim cieście.
No więc typowa jest ta na grubszym i z taką mm-hmm. obwódką wokół.
Ja właśnie lubię tą na cienkim.
No na cienkim, ja też wolę tą na cienkim. Ale dla Neapolu to się poświęcę.
A no właśnie. To o czym rozmawiamy następnym razem?
Następnym razem, Boże. No zobaczymy, co
Pan Bóg przyniesie.
Tak, na co opatrzność nam zwróci uwagę.
Dziękuję serdecznie, ksiądz.
Na pewno ważne fakty, które nas czekają, to jest 18 września beatyfikacja Fultona Sheena w Stanach Zjednoczonych, w El Paso. Potem przyszły rok to są setne urodziny papieża Benedykta. I myślę, że to będzie czas odkrycia na nowo Benedykta. Na pewno wartą postacią, którą warto odkryć na nowo, to jest kardynał George Pell. potężna, niesamowita postać w Australii, człowiek, który stał się męczennikiem dzisiejszego systemu legislatury postmodernistycznej, która także z pedofilii może uczynić sposób na niszczenie przeciwnika. Piękne dzienniki więzienne pisane przez George'a Pella, który został niesłusznie, jak się potem okazuje, oskarżony. Wielki bohater. No i za 2 lata to dla nas Polaków, myślę, wyjątkowa okazja też i okazja, żeby nowemu pokoleniu przedstawić na nowo postać Jana Pawła II, bo będzie 50. rocznica od wyboru Jana Pawła II i I have a dream. Mnie się marzy coś, żebyśmy jako Polacy przeżyli coś pięknego. Żeby w dniu wyboru Jana Pawła II dla nas, którzy to pamiętamy, to była eureka, to był niesamowity dzień. Ludzie wychodzili na ulicę, cieszyli się. To było coś niewiarygodnego wtedy, co się stało.
A czy Kościół w Polsce już się szykuje
tę rocznicę? Tego nie wiem. Ja czasami się dzielę tym właśnie moim marzeniem z nadzieją, że to może komuś zapadnie w serce, bo moim marzeniem byłoby, bo my Polacy umiemy czasami, jak przyjdzie, co do czego się dobrze zmobilizować. Na przykład udał się Różaniec bez granic, nie? Żeby tego dnia, żebyśmy wszyscy w Polsce otworzyli szampana i jedli pięknego, słodkiego torta wszędzie. Żeby ludziom było dobrze, żeby było słodko pod podniebieniem. Nie konferencje, nie kolejne programy duszpasterskie, nie jakieś dodatkowe nabożeństwo ku czci, tylko właśnie świętowanie.
No właśnie, w każdej parafii proboszcz zakupuje tort i po mszy.
Nie, ja myślę, że ludzie sami to zrobią. Ludzie sami to zrobią. Zrobią piękne torty, zrobią wypieki, żeby się razem spotkać i właśnie wystrzał szampana i żeby wszystkim było dobrze.
No i właśnie ja takie świętowanie, to ja popieram.
I żebyśmy oddali do nieba wdzięczność za to, za te 5 minut opatrzności, które zostało nam podarowane. Bo myśmy żyli przez 26 lat niemal z przekonaniem, poczuciem, że mamy tutaj na ziemi Ojca. Tak jak mam Ojca w niebie.
I myślę, że dlatego Polska wygląda jeszcze tak, jak wygląda, dzięki Janowi Pawłowi II, że nie wyglądamy tak, jak kraje europejskie jeszcze.
Między innymi tak. No, Fulton Sheen, który napisał piękną autobiografię Gliniane naczynia, bardzo zachęca, jeśli ktoś kocha dobrze napisane książki.
O, czyli już mamy kolejny tutaj.
Fulton Sheen uczył się sztuki pisania u samego Chestertona w Anglii. Więc napisał na koniec tej autobiografii, że dla niego taki papież jak Jan Paweł II zdarza się Kościołowi raz na 500 lat. I nawet wyjaśnił w detalach, dlaczego tak uważa.
To następnym razem rozmawiamy o tym. A że księdza Roberta trudno złapać, to myślę, że akurat na wrzesień się pewnie uda.
No na wrzesień mnie w Polsce nie będzie.
A, no to nagramy wcześniej. A gdzie ksiądz będzie
albo
we wrześniu?
Później, albo później.
We Włoszech.
No, tego nie powiem.
O, w Stanach czy we Włoszech? Jak we Włoszech, to dojadę. Dziękuję serdecznie, ksiądz Robert Skrzypczak.
Wtedy, kiedy będzie beatyfikacja Fultona Sheena w Stanach Zjednoczonych, ja będę na rekolekcjach w Getchwaldzie. I tak mi się też marzy, że zrobimy pewien taki most, żeby w Getchwaldzie też móc przeżywać właśnie to święto związane z wyniesieniem do ołtarza Fultona Sheena. Bo to jest tak, jak myśmy mieli kardynała prymasa Wyszyńskiego, tak Amerykanie mają Fultona Sheena. Bohaterów, którzy czuli XX wiek i znali się na tym, czym jest komunizm, nie tylko dla polityki, ale także w tej wersji zwiedzenia duchowego albo wirusa marksistowskiego.
Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.